Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
W Polsce tylu szarych żołnierzy, naszych żołnierzy kochamy dziś. Jest siwy żołnierz tam w Belwederze, do niego bierze dziś polska myśl. W jesieni wieku, jak w piękne lato, piosnka wspomnienie niechaj mu śle. Niech się nikt dzisiaj nie gniewa za to, gdy piosnka prostą okaże się. Taki czarny pan z wąsami, taki szary pan z wąsami, z legionami poszedł mój na krwawy trud. Nie miał odznak akserwantów, nie miał sztabu adiutantów, ale w piersi miał już przyszły Wisły wielki cud. Miał huzarię, ale za to nie miał koni. Męstwa skrzydła każdy żołnierz jego miał, miał jonaków, ale nie miał wcale broni. Lecz przed czarnym panem, przed wąsami, każdy grał.
Minęły lata walki i znoje, radosnej pracy on rzucił wzew. Marszałku trudy i prace twoje, przykładem zawsze w nas budzą krew. Tyś się nie zmienił, może czas tylko z czarnego pana czerń dawno starł. To nic ty siwym z panem z tą chwilką na cześć siwizny przyjm piosnki dał.
Taki siwy pan z wąsami, taki szary pan z wąsami, żyje z nami dzisiaj w wolnej Polsce on. Upamiętał lat mizerię, dał mu dużo kawalerii, artylerią i lotników z krzyżą nasz pod zgon. A choć czarny wąsy lat mu pokrył szlonem, z ojca dziadkiem zamianował go już dwóch. Niech się cieszy długie lata pracy plonem i przed siwym panem, przed wąsami nie drży.
W miniony czwartek obchodziliśmy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i z tej okazji pozwoliliśmy sobie przypomnieć Państwu utwór chóru Wesołej Lwowskiej Świetlicy Żołnierskiej Taki siwy pan z wąsami. Witamy Państwa w sobotnie popołudnie w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Panie Michale, to pański, z tego co wiem, ulubiony utwór o marszałku. Chyba domyślam się, z jakiego powodu. Podobno sumiaste wąsy marszałka były konsekwencją tuszowania braków w uzębieniu po uderzeniu zresztą kolbą carskiego karabinu w więzieniu w Irkucku w 1887 roku.
Pańskie dywagacje wdawać się nie będę. Natomiast jeżeli chodzi o marszałka, marszałek został zesłany na Syberię w wyniku oskarżenia o udział w spisku na cara Aleksandra III. Ale wróćmy do wydarzeń 11 listopada. To właśnie w tym dniu Rada Regencyjna Królestwa Polskiego powierzyła brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu władzę zwierzchnią nad wojskiem, a w ciągu najbliższych dni także nad państwem oraz misję utworzenia rządu narodowego. Dzień wcześniej, 10 listopada, Józef Piłsudski przybył specjalnym pociągiem z Berlina do Warszawy, zwolniony po 15-miesięcznym pobycie w więzieniu w Magdeburgu.
Po 123 latach zaborów ojczyzna odzyskała niepodległość i byt państwowy. Bezsprzecznie oprócz Józefa Piłsudskiego w tych przełomowych wydarzeniach ważny udział miało wiele osób, ale szczególnie wyróżnia się Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. Dziś nazywamy ich ojcami polskiej niepodległości. Różniły ich oczywiście poglądy, wyznanie, pochodzenie, ale łączył jeden wspólny cel, jakim było niepodległe państwo polskie.
My w naszej audycji jesteśmy zdecydowanie sprofilowani i dlatego pozwalamy sobie przypomnieć, że Ignacy Jan Paderewski, pianista, kompozytor i polityk, urodził się w Kuryłówce na Podolu. Natomiast socjalista Ignacy Ewaryst Daszyński w słynnym Sienkiewiczowskim Zbarażu, a Józef Piłsudski w Zułowie na Wileńszczyźnie.
Pamiętali o tym nasi rodacy na Wileńszczyźnie właśnie, składając w czwartek kwiaty i zapalając znicze w mauzoleum matki i serca syna na Wileńskiej Roście. Hołd marszałkowi oddano też pod jego pomnikami w Gdyni i w Gdańsku, a gdańskim uroczystościom przyglądała się Aleksandra Nietopiel.
O zabranie głosu proszę prezesa Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, pułkownika Związku Piłsudczyków Andrzeja Adamczyka.
Szanowni Państwo, 103 lata temu odrodziło się państwo polskie. Jak co roku spotykamy się przez pamięć u stóp pomnika głównego konstruktora tego wydarzenia, marszałka Józefa Piłsudskiego. Naszemu spotkaniu towarzyszą liczne delegacje i reprezentacje młodzieży. 110 lat temu chłopcy i dziewczęta w waszym wieku, nierzadko nawet młodsi, masowo garnęli się do organizacji i związków strzeleckich. W niedługim czasie powstały z nich legiony, a następnie liczne i bitne Wojsko Polskie, które obroniło ojczyznę przed nawałą bolszewicką. Inspiratorem i często organizatorem ich powstania był komendant Józef Piłsudski. Nie działał jednak sam. Potrafił przekonać do wspólnego wystąpienia w interesie celu najważniejszego, jakim było odzyskanie niepodległości, patriotów z różnych organizacji politycznych, niejednokrotnie nieprzychylnych sobie. Tylko pozazdrościć ludziom, tamtym ludziom, takiego zjednoczenia w najważniejszej sprawie, której dzisiaj by nam się przydało.
Niepodległość nie odbyła się, jak to mówił marszałek, ni z tego, ni z owego. Mamy Polskę na pierwszego. To trzeba było na to zapracować. A to musiało trwać nawet lata. Wtedy była zupełnie inna sytuacja niż ona jest dzisiaj, więc ten patriotyzm wyrażał się w innych formach. Natomiast dzisiaj mamy wolny kraj, mamy budować wspólnotę. Jeżeli nie zbudujemy wspólnoty, to nas po prostu nie ma. Czyli to jest takie dbanie o tego swojego bliźniego, liczenie się z jego zdaniem. Powinniśmy umieć zrezygnować z pewnego zakresu własnych poglądów i przekonań dla dobra ogółu. Nie musi być średniego Polaka, prawda? Ustrój czy państwo, które budujemy, może nie pasować nikomu z nas, ale wszyscy powinniśmy je zaakceptować, czyli musimy ze sobą rozmawiać. Nie mogę traktować kogoś, kto ma inne zdanie, jako przeciwnika. Pomijam, że czasem jest także wroga, prawda? Więc dzisiaj nie ma potrzeby wychodzić na barykady. Ktoś sobie napisze na czole patriotyzm, to wcale nie znaczy, że jest patriotą. No, patriotyzm ma się z tyłu głowy. Natomiast jest też drugi element, że jeżeli... To jest tak samo jak Związek Piłsudczyków. Dopóki się nie ubierzesz w mundur, to nikt nie wie, kto jesteś, jakie masz poglądy, prawda? Czy za czym się opowiadasz. Natomiast jak się ubierzesz, to wtedy widać, że tak powiem, na zewnątrz. Więc ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia, w jakim kraju żyją, dla jakich ludzi żyją, co mają w kraju zrobić, nie traktują tego jako ich kraju, prawda? Tylko ten kraj, nie? To jest nasz, co by nie powiedzieć.
Szanowni Państwo, złóżmy dzisiaj kwiaty pod pomnikiem marszałka, mając w pamięci również jego współpracowników, jak również jego adwersarzy, którzy w godzinie próby potrafili stanąć w jednym szeregu.
A jak święto niepodległości obchodzili nasi rodacy we Lwowie? O tym opowiedzą nasi korespondenci Karina Wysoczańska i Eugeniusz Sało.
Uroczystą mszą świętą w katedrze lwowskiej rozpoczęły się obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Mszy świętej przewodniczył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.
W Bazylice Metropolitalnej pod wezwaniem Niebowzięcia Najświętszej Marii i Panny we Lwowie licznie zgromadzili się miejscowi Polacy, polscy dyplomaci oraz żołnierze polskiej grupy zadaniowej stacjonującej na poligonie w Jaworowie, aby modlić się w intencji ojczyzny. Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Emil Legowicz podkreślił, że mimo trwającej pandemii i nowych obostrzeń udało się zorganizować obchody Święta Niepodległości.
To dodaje nam otuchy i wiary, że my Polacy tutaj istniejemy na byłych kresach naszej ojczyzny i robimy wszystko, aby ojczyzna nasza była dumna z nas, Polaków tutaj.
Na cmentarzu obrońców Lwowa, gdzie na pomniku chwały widnieje napis Mortu sunt ut liberi vivamus, polegli, abyśmy żyli wolni, odbyła się druga część uroczystości.
Ze względu na ograniczenia pandemiczne przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Lwowie, polskie towarzystwa, organizacje i szkoły osobno przychodziły na cmentarz Orląt, aby złożyć biało-czerwone wieńce i kwiaty oraz zapalić znicze.
Halina Węcak, prezes lwowskiej rodziny rodzin, powiedziała, że Polacy ze Lwowa i ziemi lwowskiej przeżywają to święto bardzo radośnie.
Jesteśmy dumni, że pochodzimy z tego kraju, który się zwie Polską. Uczymy swoje dzieci, swoich wnuków. W naszych środowiskach staramy się świętować, modlimy się o sukcesy dla Polski. Dziękujemy Panu Bogu, że my się też wywodzimy z tej ojczyzny cudownej biało-czerwonej, żebyśmy byli dumni i żebyśmy życzyli Polsce dobra i pokonania wszelkich trudności, które przeżywa obecnie.
Konsul generalny RP w Lwowie Eliza Dzwonkiewicz zaznaczyła, że dla Polaków mieszkających w Lwowie 11 listopada to szczególne święto.
Wielokrotnie spotykałam się z sytuacją, kiedy Polacy z kraju przyjeżdżali tutaj i mówią, że tutaj się dopiero uczą tego patriotyzmu, tej miłości do ojczyzny, patrząc na to, jak pielęgnują właśnie te polskie tradycje mieszkańcy tutaj ziemi lwowskiej.
A teraz udamy się do Równego w obwodzie wołyńskim. W celu prezentacji polskiego malarstwa na Ukrainie Towarzystwo Kultury Polskiej w Równem zorganizowało konferencję naukowo-artystyczną zatytułowaną Wojciech Kosak – Życie i obrazy.
Spośród ogromnego dorobku artystycznego Wojciecha Kosaka organizatorzy wybrali te najbardziej podkreślające chwałę polskiego oręża. Przysięga Tadeusza Kościuszki na rynku w Krakowie, Olszynka Grochowska, Panorama Racławicka i inne. Nie zabrakło marszałka Józefa Piłsudskiego na Kasztance po zwycięskiej bitwie nad bolszewikami w 1920 roku. Zebranie oglądali również obrazy o tematyce rodzajowej, między innymi Wesele krakowskie, Ulan i dziewczyna, Gęsiarka. Były też piękne portrety i autoportrety. Wszystko w celu poznania i pielęgnacji własnych polskich korzeni.
To już wszystko na dzisiaj. Pozdrawiamy ze Lwowa
Karina Wysoczęska
i Eugeniusz Sało.
Dziękujemy za informacje lwowiakom. Mówiliśmy o uroczystościach na Pomorzu, a także w Wilnie i we Lwowie. Posłuchajmy teraz utworu, który łączy nie tylko Pomorze i Kresy, ale także Śląsk. W marszowym rytmie wykonuje go Andrzej Bogucki z chórem.
Gdyby nie było w Polsce żołnierzy, kto by strzegł Polski jak się należy, żołnierz i broni od złego chroni, wroga odgoni, marsz, marsz, marsz. Żołnierz i broni od złego chroni, wroga odgoni, marsz, marsz, marsz. Nie damy morza ani Pomorza, gdy nam je ręka wróciła Boża. Nie damy Śląska, bo to piastowska, ziemia ojcowska, marsz, marsz, marsz. Nie damy Śląska, bo to piastowska, ziemia ojcowska, marsz, marsz, marsz. Nie damy Wilna, nie damy Lwowa, bo to też nasza scheda ojcowa. Nie chcę cudzego, nie damy swego, hej do szeregu, marsz, marsz, marsz. Nie chcę cudzego, nie damy swego, hej do szeregu, marsz, marsz, marsz. Damy morza ani Pomorza, gdy nam je ręka wróciła Boża. Nie damy Wilna, nie damy Lwowa, bo to też nasza scheda ojcowa. Nie chcę złego, nie damy złego, hej do szeregu, marsz, marsz, marsz. Nie chcę złego, nie damy złego, hej do szeregu, marsz, marsz, marsz.
Żeby nie było w Polsce żołnierzy, kto by strzegł Polski jak się należy? To pierwsze słowa utworu Marsz, znanego także pod tytułem Nie damy morza.
I dalej, panie Andrzeju, żołnierz jej broni, od złego chroni, wroga odgoni.
Warto przypominać takie słowa i takie utwory. Utwór pochodzi z 1934 roku, ale obserwując to, co się dzieje na naszej wschodniej granicy, nic a nic nie stracił na swej aktualności. Po kresowym kalendarium historycznym i krótkiej przerwie zapraszamy Państwa na drugą część naszej audycji, ale to już po kalendarium, które przed nami.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Rozpoczynamy naszą wycieczkę w przeszłość. 9 listopada 1830 roku w Jaszunach pod Wilnem zmarł arcykapłan umiejętności na całą Polskę i Litwę, czyli Jan Śniadecki, polski matematyk, astronom, filozof i polityk. Był bratem Jędrzeja Śniadeckiego, równie słynnego lekarza, biologa i chemika. Ale wracając do Jana Śniadeckiego, którego rocznicę śmierci obchodzimy, warto powiedzieć, że w 1784 roku, w rok po braciach Montgolfier, wraz z Janem Jaśkiewiczem skonstruował pierwszy w Polsce balon. Był przy okazji wrogiem metafizyki i romantyzmu. Podobno z tego powodu nie przepadał za Adamem Mickiewiczem, ale ten nie pozostawał mu dłużny. Natomiast 8 listopada 1992 roku zmarła Hanna Skarżanka, urodzona w 1917 roku w Mińsku, polska aktorka związana z Wilnem. Ukończyła Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Warto dodać, że Hanna Skarżanka była nie tylko aktorką teatralną, filmową i telewizyjną, ale także piosenkarką. Moim zdaniem wspaniałą piosenkarką o przepięknym głosie. Warte odnotowania jest także 10 listopada 1673 roku. Tego dnia we Lwowie umiera Michał Korybut-Wiśniowiecki. Królewskie wnętrzności pochowano w katedrze łacińskiej we Lwowie. Zostały one wmurowane w jedną ze ścian świątyni. Ciało 10 dni później odwieziono do Warszawy, by ostatecznie pochować je w Krakowie. No i znów 8 listopada mamy w 1937 roku na świat przyszedł w Stryju w województwie stanisławowskim późniejszy aktor teatralny i filmowy Jan Kociniak. Tej postaci nie trzeba chyba nikomu przypominać. Dodam jedynie, że pamiętam świetnie Jana Kociniaka z bajki, bo to on właśnie dubbingował Kubusia Puchatka. Zresztą, jak wielu aktorów tego okresu, potrafił także śpiewać. Piosenkę, którą usłyszą państwo za chwilę, śpiewał m.in. Eugeniusz Bodo, Mieczysław Fok i Jan Kociniak.
Nie ma tygodnia, nie ma dnia, w którym nie słyszałbym, że wszyscy inni lepsi są niż ja. Wiesz, co ci powiem? Spróbuj. Może ktoś da ci więcej, będzie kochał goręcej. Owszem, spróbuj, przekonaj się. Ja mam czas, ja poczekam. Może znajdziesz innego, z lepszym sercem od mego. Proszę spróbuj, przekonaj się. Ja mam czas, ja poczekam. Jeśli wierzysz w to, to idź, poszukaj gdzieś w największym tłumie. Czy ktoś ciebie tak rozumie? Czy ubóstwia tak jak ja? Bądź spokojna, że wrócisz. Wszystko rzucisz i wrócisz. Ale idź i przekonaj się. Ja mam czas, ja poczekam. Ja nic nie znaczę, tylko ty, ty masz szczęśliwą być. Ja ciebie kocham, lecz nie będę zły, gdy szczęście da ci inny. Może on da ci więcej, będzie kochał po ręce. Proszę spróbuj, przekonaj się. Ja mam czas, ja poczekam. Może znajdziesz milszego, z lepszym sercem od mego. Owszem, spróbuj, przekonaj się. Ja mam czas, ja poczekam. Jeśli jednak się przekonasz, że najlepiej było u mnie, i serdecznie, i rozumnie, że najlepszy byłem ja, wtedy stamtąd uciekaj, ani chwili nie zwlekaj. Pomyśl o tym, że tęskni ktoś, że już czas, że ja czekam.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Matka Boska, Ostrobramska, wygląda przez okno. Czy się niebo nie zachmurza, czy dzieci nie zmokną? Czy Jezusek, co poleciał, powinien poulać? Na czas wróci, żeby znowu mogła go przytulać. Matka Boska bez dzieciątka z wileńskiej kaplicy wciąż wygląda, czy nie widać synka w okolicy? Czy w ikony się zapatrzy u popa sąsiada? Czy z przekupką na Kaziukach po litewsku gada? Matka Boska z Miednickiej Baszty w sercu ma niepokój. Tyle czyha niebezpieczeństw na każdziusieńkim kroku. Rozjechali się do Wrocławia, Gdańska i Szczecina, a na rozsie kto pozostał? Matka i serce syna. Matka Boska bez dzieciątka wierzy nieustannie, że się wszystko na tym świecie ułoży starannie. Więc wygląda na ulicę, na której lud klęka, ta wileńska przenajświętsza panienka z okienka. Matka Boska Ostrobramska na miasto wybiegła i w zaułku literatów chłopaczka spostrzegła, co rozdawał na odkrytkach obraz jej wspaniały. Zapytała, kto ty jesteś? Odrzekł. Polak mały.
Witamy Państwa w drugiej części naszej kresowej audycji. Podczas ubiegłotygodniowego koncertu w Radiu Gdańsk wilnianka Ewa Szturo zaśpiewała m.in. utwór, który Państwo usłyszeli przed chwilą, zatytułowany Matka Boska Ostrobramska. A my nieprzypadkowo dziś w kresowym saloniku Radia Gdańsk gościmy ojca Marka Kiedrowicza, franciszkanina. Witamy ojca bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pokój i dobro.
Ojcze, dziś o godzinie 18, czyli za niespełna pół godziny, właśnie u franciszkanów w gdańskim kościele Świętej Trójcy odbędzie się uroczystość, wielka uroczystość dla franciszkanów, ale nie tylko dla nich. Eucharystia z okazji 75 lat obecności obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej w kaplicy Świętej Anny i dziesięciolecia koronacji obrazu. Nie pomyliłem?
Nie, wszystko gra. W 1946 obraz dotarł do Gdańska. Natomiast 10 lat temu, w roku 2011, został ukoronowany przez ówczesnego arcybiskupa metropolitę Sławoja Leszka Głudzia. Dlatego rzeczywiście dzisiejsza uroczystość to nie tylko nasza franciszkańska uroczystość, ale myślę, że mogę bez przesady powiedzieć, że w pewnym sensie gdańska, nawet pójść trochę dalej i powiedzieć wileńska, ponieważ dziś także gościł u nas będzie arcybiskup metropolita Tadeusz Wojda, będzie celebrował tę najświętszą Eucharystię. 75 lat, 10 lat, to wszystko w cyfrach, ale myślę, że pięknie byłoby to przełożyć na modlitwy, których nie jesteśmy w stanie zliczyć.
Ojcze, tę wierną kopię obrazu wykonał, jak głosi inskrypcja na jego odwrocie, Felix Bernat w Wilnie w 1932 roku. Ale podobno zleceniodawca do wojny nie odebrał obrazu. Historia peregrynacji wojennej i tej powojennej do Gdańska Matki Boskiej Ostrobramskiej jest niesamowita. Udział w niej mieli wileńscy franciszkanie i siostry franciszkanki rodziny Maryi.
Tak, rzeczywiście obraz jest niezwykły. Nawet gdy się na niego popatrzy, to samo doznanie estetyczne powoduje, że człowiek chce patrzeć na ten obraz, nie chce odrywać od niego oczu. A powstał na zamówienie, zapotrzebowanie naszego rodaka, który ze Stanów Zjednoczonych znalazł się w Wilnie, uczestniczył w koronacji obrazu i zapragnął mieć taki obraz, taką kopię. Ona została wykonana właśnie w Wilnie. Nigdy jej nie odebrał. Czy dlatego, że wybuchła wojna, trudno powiedzieć, ale w momencie, kiedy wybuchła II wojna światowa, wtedy obraz został ukryty w zakrystii naszego kościoła. Ukryty także z tego powodu, żeby nie było dwóch takich samych obrazów, żeby ten kult Matki Bożej Ostrobramskiej mógł być kultem jedności ludzi, którzy tam na tę ulicę Ostrobramską, pod Ostrą Bramę przychodzili.
Ojcze, zajrzyjmy może do kroniki klasztornej. Tam zawsze dużo ciekawostek się mieści. Taki wpis pozostawił ojciec Grzegorz Kozieł. Czytamy w nim między innymi, pozwólcie państwo, że zacytuję: dla ścisłości tej całej historii trzeba zaznaczyć, że sam nie bardzo wierzyłem w możliwość przywiezienia tak wielkiego obrazu z Wilna do Polski, boć przecież był on identycznie taki sam jak cudowny czczony w Ostrej Bramie. Więc trzeba pamiętać, że zarówno władze litewskie, duchowne i świeckie, jak i sowieckie także czuwały bacznie nad tym, żeby wyjeżdżający Polacy tego obrazu nie wywieźli ze sobą do Polski. A jednak trzeba przyznać, że chyba cuda się zdarzają na świecie. Ojcze, tę historię do takich można zaliczyć?
Ewidentnie. Rzeczywiście wszystko udało się bez większych problemów, chociaż bracia byli przygotowani na to, że może być kłopot, który polegałby na odnalezieniu tego obrazu przez celników, przez jakichś urzędników, przez kolejarzy. Dlatego obraz stanowił fragment ściany wagonu. Zabezpieczenie było podwójne. Razem z braćmi franciszkanami, siostry franciszkanki rodziny Marii podróżowały z Wilna do Gdańska. Podróżowały, były zmuszone do tego, żeby opuścić to miejsce. One miały pozwolenie na to, aby ze sobą zabrać wyposażenie ruchome kaplicy. W kaplicy u sióstr znajdował się obraz Matki Bożej Ostrobramskiej i literalnie w dokumentach było napisane, że siostry mają pozwolenie na wywiezienie obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej. To był malutki obrazek, ale na szczęście nikt nie wpisał, jakiej jest wielkości, więc gdyby okazało się, że trzeba się przed kimś tłumaczyć, to właśnie ten dokument miał pomóc w przewiezieniu obrazu, stąd mówimy, że siostry nam pomogły, chociaż Bogu dzięki nie było to konieczne. Obraz szczęśliwie dotarł tutaj do Gdańska razem z Wilniukami, którzy zabierali to, co mają najcenniejsze ze sobą.
On dotarł z Wilna do Gdańska przez Warszawę, do kościoła właśnie gdańskiego, kościoła franciszkanów, i praktycznie kaplica świętej Anny, w której został umieszczony, stała się centrum kultu Matki Bożej Miłosierdzia. I to nie tylko dla Trójmiasta i Wybrzeża. Podobno gdy wznowiono w listopadzie nabożeństwa, tak zwane opieki, to wierni nie mieścili się w kaplicy.
Tak, wiem z opowieści i z zapisów, że także dziedziniec przed kościołem był zapełniony wiernymi. Trzeba pamiętać o tym, że to był rok 1946, gdzie jeszcze gdańskie kościoły w dużej mierze były w ruinie po działaniach wojennych, otwieram cudzysłów, wyzwolicieli, zamykam cudzysłów. Natomiast nasz kościół na szczęście nie ucierpiał, dlatego też można było ten obraz umieścić i można było w tym miejscu szukać sposobów na to, aby oddawać kult Matce Bożej Ostrobramskiej. Można powiedzieć, że to taki pierwszy obraz w Gdańsku. Potem pojawiły się oczywiście w innych kościołach, znalazły swoje miejsce chociażby w kościele mariackim czy we Wrzeszczu. Tam nawet ranga tych kościołów jest nieco wyższa niż naszego kościółka świętej Anny. Natomiast rzeczywiście opieki, czyli te przygotowania do odpustu Matki Bożej, gromadziły ogromną ilość gdańszczan, a jeszcze do niedawna wilniuków.
Ta historia jest bardzo ciekawa i cieszymy się bardzo, że ojciec o niej opowiada. Wróćmy do tej znanej przed wojną, a także dzisiaj wileńskiej tradycji odpustu, nazywanego, jak pan Michał zresztą powiedział, opiekami. Ona zagościła także w gdańskiej świątyni. Do specjalnej księgi wpisywane są prośby i podziękowania za otrzymane łaski. Są wśród nich także takie, które wskazują, że stała za nimi rzeczywista interwencja Matki Miłosierdzia.
Ewidentnie. Myśmy się przyzwyczaili do tego, żeby interwencje te z nieba traktować troszkę z przymrużeniem oka, że może kiedyś się cuda zdarzały, dzisiaj może już ich tak za bardzo nie ma, bo dzisiaj wszystko człowiek już poznał, wszystko wie, jest w stanie sobie wiele rzeczy wytłumaczyć. A prawda jest taka, że to świętych obcowanie, ta łączność pomiędzy niebem a ziemią jest ciągle aktualna. Stąd te łaski, które ludzie wypraszają, klękając przed obrazem Matki Bożej Miłosierdzia, Pani Ostrobramskiej u nas w kościółku świętej Anny, one na pewno są bardzo liczne i jestem święcie przekonany, że te, które znajdujemy w księdze, to jest tylko ułamek tego, co wydarzyło się i wydarza się naprawdę. Natomiast sam fakt tych nabożeństw, opieki, dla mnie jest też znakiem jedności, bo w tym samym czasie właśnie w Wilnie, przed Ostrą Bramą, w Ostrej Bramie odbywają się te nabożeństwa, więc można by powiedzieć, że Pani Ostrobramska to jednocześnie matka jedności. Jedności tych Polaków, którzy zostali tam w Wilnie, ale także matka jedności Polaków i Litwinów, bo przecież tego nam bardzo potrzeba.
Tę jedność łączy także kwestia koronacji. Przypomnę, że ta koronacja obrazu, właściwego obrazu, jeżeli tak możemy określić, Matki Boskiej Miłosierdzia odbyła się w Wilnie 3 lipca 1927 roku i to w obecności m.in. prezydenta Ignacego Mościckiego i marszałka Józefa Piłsudskiego. Natomiast 84 lata później, 13 listopada 2011 roku, nastąpił akt koronacji tej wiernej kopii obrazu właśnie w Gdańsku.
Tak, i w jednym i w drugim przypadku można powiedzieć, że Matka Boża opuściła swój tron, bo w 1927 roku obraz został uroczyście przeniesiony pod katedrę wileńską i tam odbywały się uroczystości. Niepewna pogoda, wtedy nie było wiadomo za bardzo, czy to wszystko się uda, ale Bogu dzięki, uroczystości były tak piękne, że dzisiaj można znaleźć bardzo wiele świadectw na ten temat i przeczytać, zobaczyć, jak bardzo głęboko ludzie przeżywali to wydarzenie. U nas także Matka Boża opuściła kościółek świętej Anny i koronacja została dokonana w dużym kościele, kościele świętej Trójcy, także z tego powodu, że ten kościół mógł pomieścić więcej wiernych, ale też i atmosfera kościoła świętej Trójcy, ta powaga, ta wielkość tego kościoła pomagała w tym, aby pięknie przeżyć tę ogromną uroczystość. Rzeczywiście została dokonana w listopadzie 2011 roku. Korona, która została założona na skronie Matki Bożej, jest tak naprawdę koroną wdzięczności, ofiarności ludzi, którzy przynosili precjoza, czasami drobiazgi, czasami wiele drobiazgów. To były łańcuszki, to były pierścionki, kolczyki. Cała ta korona, którą widzimy na obrazie, którą możemy zobaczyć, zapraszam serdecznie, nie tylko dzisiaj, do kościoła świętej Anny, jest wykonana właśnie z tych darów. Tam nie ma ani grama, niczego, co byłoby dodane sztucznie. To jest wszystko ofiarność tych, którzy czczą Matkę Bożą Miłosierdzia, Panią Ostrobramską.
Te uroczystości, które dzisiaj się będą odbywać za moment już z okazji 10-lecia koronacji, 75-lecia obecności w Gdańsku wizerunku wileńskiej Matki Bożej Miłosierdzia, celebrować będzie, jak ksiądz zechciał na początku powiedzieć, ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita gdański, ale to już też powiedzieliśmy, myślę, że to warto podkreślić i przypominać, że to jest ważne wydarzenie, szczególnie dla tych żyjących w Trójmieście i na Pomorzu, wygnańców, jak to często warto podkreślać, ziemi wileńskiej.
Nie zaprzeczę, a wręcz potwierdzę, że tak, i dodam jeszcze, że to jest bardzo ważne wydarzenie. Może czasami znów te wydarzenia religijne schodzą gdzieś na margines. Jesteśmy zafascynowani tym, co dzieje się wokół nas, zajęci tym. Może czasami powoduje to, że nie mamy wolnego czasu, że brakuje nam czasu na modlitwę, na pielgrzymowanie, na uczestniczenie w nabożeństwach. Natomiast waga tego wydarzenia jest niewątpliwa. Zresztą myślę, że wystarczy popatrzeć na sam fakt, skąd ten obraz jest. Z Wilna, tak, ale z Ostrej Bramy. Z bramy, która była częścią obwarowań miasta. A więc brama miała za zadanie strzec przed tym, żeby nikt niepożądany nie przekroczył bram miasta, żeby ci, którzy mieli złe zamiary, nie zagrażali w żaden sposób mieszkańcom. I w drugą stronę Matka Boża błogosławiła tym wszystkim, którzy z tego miasta wychodzili. A dzisiaj bardzo nam potrzeba tej opieki Bożej wobec zła, które przecież jest wokół nas. Było, jest i pewnie będzie. Bogu dzięki mamy taką obronę, która jest w stanie postawić opór temu. Nasze ludzkie siły są zbyt małe. Dlatego dobrze jest wykorzystywać takie okazje, takie sytuacje, żeby pokłonić się Pani Ostrobramskiej, poprosić o jedność, poprosić właśnie o miłosierdzie, poprosić o to wszystko, co dla nas jest ważne i istotne, jednocześnie dziękując za to, co mamy, czym możemy się szczycić, co nas buduje na co dzień.
Dzisiejsze spotkanie z Ojcem jest też okazją do pytania o pewne własne, osobiste doświadczenia. Posługa Ojca to także bycie kapelanem motocyklowego rajdu katyńskiego. Jako wolontariusz uczestniczył ojciec w poszukiwaniach Inki i Zagończyka na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku. Na koniec naszej rozmowy zapytam właśnie ojca o te osobiste doświadczenia w kontaktach z rodakami na historycznych polskich kresach.
Trudno o tym mówić. Trudno o tym mówić, dlatego że z jednej strony słowa są zbyt małe, a z drugiej strony, mimo że jestem dorosłym mężczyzną, to jednak wzruszenie. Ponieważ każde spotkanie z ludźmi, którzy żyją tam na kresach, z naszymi rodakami, ich radość, ich łzy, ale też ich smutki i strapienia, którymi się z nami dzielą, gdy tam zajeżdżamy na motocyklach, one powodują, że rzeczywiście serce w człowieku mięknie. Te sytuacje są właściwie niepowtarzalne. Tego się nie da przeżyć w inny sposób. Ja też próbuję opowiadać o tym, ale wiem dobrze, że nie jestem w stanie przenieść całego tego ładunku, tych przeżyć, tej prawdy, miłości do ojczyzny, którą odkrywamy w tych ludziach. Do ojczyzny, która tak naprawdę w pewnym sensie moglibyśmy powiedzieć, że ich opuściła. My często mówimy o tych, którzy z Wilna przyjechali chociażby do Gdańska, że to repatrianci, słusznie. W rozmowie wcześniej zauważyliśmy, że bardziej trzeba byłoby mówić ekspatrianci, czyli ci, którzy musieli opuścić ojczyznę. A żeby tak powiedzieć, to uprawnia do tego pewne wydarzenie, które miało miejsce w Grodnie. Gdy młody chłopak, motocyklista, zapytał starszej kobiety, czy pani nigdy nie miała pragnienia, żeby znaleźć się w Polsce, żeby pojechać do Polski, do ojczyzny. Na co ona spojrzała na niego takim głębokim wzrokiem i spokojnie odpowiedziała: synku, a gdzie jest moja ojczyzna? Popatrz, tam jest cmentarz. Tam spoczywa mój ojciec, moja matka, moi bracia. Tu jest mój dom, tu jest moja ziemia. Gdzie ta ojczyzna? Powiem, że to pytanie, ono ciągle jest we mnie, dlatego ilekroć jestem na kresach, to bardzo dobrze staram się rozumieć tych ludzi, którzy tam zostali, którzy musieli zderzyć się z rzeczywistością, że w ich dowodach osobistych chociażby już nie wpisywano, że urodzili się w Rzeczypospolitej, tylko w Związku Sowieckim. To są dramaty, a z drugiej strony takie odrobiny radości, takie okruchy radości, których możemy doświadczyć jadąc tam i spotykając się z tymi ludźmi.
Bardzo dziękujemy Ojcze za tą refleksję i tą własną, i tą o Matce Bożej miłosierdzia.
Bóg zapłać. Dziękuję.
Na pewno będziemy do tych rozmów wracać. Dziękuję bardzo serdecznie.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, skontaktował się z nami pan Ryszard Rusiłowicz, nasz słuchacz i gość sierpniowego Kresowego Saloniku, z serdeczną prośbą. Posłuchajmy.
Korzystam z uprzejmości panów, którzy redagują program kresowy i chciałbym do Państwa zwrócić się z prośbą. Otóż nazywam się Ryszard Rusiłowicz i urodziłem się w marcu 1941 roku blisko Kowla i poszukuję pamiątek związanych z Kowlem. Szczególnie mi zależy o świątynię, która była budowana przez 15 lat i która niestety była obiektem bombardowań i ostrzeliwań najpierw Niemców, później Rosjan, jak front przesuwał się w kierunku zachodnim. I w związku z tym nic właściwie poza kilkoma zdjęciami nie mam ze świątyni. A były tam fantastyczne podobno witraże. I jedna pani, która mi opowiadała o tym, niestety nie nagrałem jej, tylko niestety szybko zmarła. I pewnych rzeczy mi się nie udało odtworzyć, ale byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ktoś, kto ma 85-90 lat, pamięta pewne rzeczy właśnie o świątyni Kowelskiej. Czy może są ludzie, którzy mają jakiekolwiek mapy związane z Kowlem, przewodniki po Kowlu. Również poszukuję danych jakichś dotyczących miejscowości Świczowa, to jest powiat Włodzimierz Wołyński, Zamlicz, Łokaczy. To są miejscowości, gdzie mieszkała moja rodzina i bym bardzo wdzięczny, gdybym mógł spotkać się z kimś, porozmawiać właśnie na temat tych miejscowości z mieszkańcami, którzy się tam urodzili i mają jakiekolwiek dokumenty, zdjęcia. Byłbym bardzo wdzięczny i prosiłbym o kontakt na telefon 509-170-785 lub adres mailowy ryszard.rusilowicz@wp.pl.
Powtórzę jeszcze raz kontakt do pana Ryszarda Rusiłowicza. Telefon 509-170-785 i adres poczty elektronicznej ryszard.rusilowicz@wp.pl. Nasza dzisiejsza audycja zbliża się do końca. Dziękujemy Państwu za obecność w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk. Serdecznie zapraszamy za tydzień 20 listopada, jak zawsze kilka minut po 17.
A żegnamy się utworem ponownie w wykonaniu Ewy Szturu. Utwór Pocztówka z Wilna wykonała podczas koncertu z cyklu Wędrówki muzyczne Łosia i Basiora w Radiu Gdańsk 6 listopada. Przed Państwem Ewa Szturo, a my usłyszymy się za tydzień.
A dzisiejszą audycję zrealizowała Julia Baranowska.
Zabierzemy Państwa do Wilna, tym razem do takiego międzywojennego Wilna, bo piosenka właśnie pochodzi z tamtych czasów, była wykonywana przez Hankę Ordonówną i chcielibyśmy dzisiaj też Państwu zaprezentować tę taką pocztówkę z Wilna.
Wczoraj padła mi do ręki stara kartka pocztowa i zbudziła się tęsknota bezsilna, bo na kartce tej u dołu napisane były słowa: przesyłamy pozdrowienia z Wilna. A u góry taki piękny był widoczek i ujrzałam wszystko tak, jakby to było dziś. I westchnęłam i przemknęłam smutne oczy i do Wilna poleciała moja myśl. Dalekie Wilno, kiedy znów uśmiechniesz się do mnie i kiedy znów wilejki szum usłyszę u stóp. Dalekie Wilno, miasto wzgórz najdroższe ze wspomnień, zielony gród rzucony losem wrogom na jak z katedry w górze gdzieś biją dzwony. Widzę pomnik Mickiewicza w purpurze. Sztral zielony i czerwony i uliczki pokrzywione, a za chwilę jest przede mną wzgórze. Idę zboczem Antokolu coraz wyżej. Wszędzie zieleń, wszędzie kwiaty, słońca jasny blask. A tam w dali toną w słońcu białe krzyże i kukułka, kuka, kuka raz po raz. Dalekie Wilno, kiedy znów uśmiechniesz się do mnie i kiedy znów wilejki szum usłyszę u stóp. Dalekie Wilno, miasto wskórz najdroższe ze wspomnień. Zielony gród rzucony losem wrogom na łeb. Spadający i serce bija nieprzytomnie na widok prostych, lecz niezapomnianych snów. Dalekie Wilno, kiedyś znów uśmiechniesz się tam.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.